Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, wersety od 8 do 24. Nieżonatym natomiast, niezamężnym i wdowom mówię. Dobrze im będzie, jeśli pozostaną jak ja. Jeśli zaś nie panują nad sobą, niech się pobierają. Lepiej jest bowiem pobrać się, niż płonąć niezaspokojonym pragnieniem pożycia małżeńskiego. Tym zaś, którzy są w małżeństwie, polecam nie ja, lecz Pan, żonie od męża nie odchodzić. A jeśli by odeszła, niech pozostaje niezamężna, albo niech się z mężem pojedna i mężowi żony nie oddalać. Pozostałem zaś mówię ja, nie Pan. Jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę, a ta pragnie z nim mieszkać, niech jej nie oddala. I żona, jeśli ma niewierzącego męża, a ten pragnie z nią mieszkać, niech męża nie oddala. Gdyż niewierzący mąż został uświęcony przez żonę i niewierząca żona została uświęcona przez brata, który jest jej mężem. W przeciwnym razie wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. Jeśli jednak niewierzący chce odejść, niech odchodzi. Brat lub siostra nie są w takich przypadkach zniewoleni. Bóg przecież powołał was do życia w pokoju. Bo skąd wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Tylko niech każdy tak postępuje, jak mu przydzielił Pan. Według tego, jak każdego powołał Bóg. I tak zarządzam we wszystkich zgromadzeniach. Był ktoś powołany jako obrzezany? Niech nie ukrywa obrzezania. W nieobrzezaniu został ktoś powołany? Niech się nie obrzezuje. Obrzezanie jest niczym i nieobrzezanie jest niczym, tylko przestrzeganie przykazań Boga. Każdy w powołaniu, w którym został powołany, w tym niech pozostanie. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie martw się. Ale jeśli i możesz stać się wolny, raczej korzystaj. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogo zostaliście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Każdy w tym, w czym został powołany, bracia, w tym niech pozostaje u Boga. To jest Boże Słowo. Więc ostatnie, 7 rozdział, jeszcze to nie całość, to jest jeszcze kolejna część, odnośnie tych spraw, od których poruszał na początku, czy które są poruszane w 7 rozdziale. I są tutaj, co raz napotykamy pewne trudności, jak interpretować to, co Paweł napisał. I tydzień temu zaczęliśmy omawiać pewne hasło, które pojawiło się w zborze koryńskim, i to hasło brzmi: no dobrze człowiekowi nie dotykać kobiety. I generalnie zobaczyliśmy, do czego to hasło zachęca, do pewnej abstynencji, żeby nie współżyć. Jest kwestia seksualności człowieka, jest postrzegana jako zagrożenie dla prawdziwej duchowości chrześcijańskiej. W związku z tym, zgodnie z logiką tego hasła, chrześcijanie powinni się wstrzymywać, unikać wszelkich takich kontaktów czy seksualnych generalnie. No i zobaczyliśmy też, jak to hasło wpływa na podejście do kwestii małżeństwa. I troszeczkę tak zobaczyliśmy, i dzisiaj apostoł Paweł rozwija tę kwestię, ponieważ ta kwestia nie dotyczy tylko osób jakby w związku małżeńskim. Więc jak tydzień temu wykonaliśmy pewne ćwiczenie intelektualne i zobaczyliśmy, że to hasło dotyka też inne osoby. Dotyka osoby, które są w małżeństwie, a które myślą o rozwodzie na przykład. Dotyka osób, które w małżeństwie były, a nie są. I w związku z tym ten fragment, który przeczytaliśmy, możemy podzielić na 3 części. Pierwsza część dotyczy kwestii zawierania małżeństwa. Druga, czy sensu małżeństwa, może tak, w kontekście tego hasła. Druga dotyczy kwestii rozwodu. A trzecia w pewnym sensie dopina całość i jest pewną nadrzędną zasadą dla chrześcijan w tej kwestii, czy w innych kwestiach, które się mogą pojawiać. Więc pierwsza rzecz, no ponowne małżeństwo. Przepraszam za błąd. Ponowne małżeństwo. Apostoł Paweł w wersetach 8 i 9 napisał: nieżonatym, natomiast niezamężnym i wdowom. Mówię, dobrze im będzie, jeśli pozostaną jak ja. Jeśli zaś nie panują nad sobą, niech się pobierają, lepiej jest bowiem pobrać się niż płonąć i w nawiasie niezaspokojonym pragnieniem pożycia małżeńskiego. I to już jest interpretacja tłumacza, to w nawiasie. Czyli tłumacz chce, jak mamy rozumieć to słowo płonąć, to żeby była jasność. I teraz przypomnę tylko, co apostoł Paweł, czy dlaczego apostoł Paweł o tym mówi. No jeśli seks jest przeszkodą dla prawdziwej chrześcijańskiej duchowości, no to trzeba się od niego wstrzymywać. W związku z tym, żeby się nie wystawiać na pokusę, no to lepiej unikać małżeństwa. Proste. A to znaczy, że lepiej według tego hasła nie wchodzić w związek małżeński, nie brać ślubu. A to z kolei oznacza, że według tego hasła no małżeństwo dla chrześcijan nie ma już za bardzo sensu. No ono się przedawniło, teraz mamy nową duchowość, w związku z tym małżeństwo jest niepotrzebne, jest passé, tak, coś niedobrego, bo przeszkadza duchowości. No i co na to apostoł Paweł? No apostoł Paweł zwraca się tutaj do, no jest napisane nieżonatym, to nieżonatych, niezamężnych oraz wdów. I w języku greckim są użyte tutaj dwa słowa. Na określenie tych nieżonatych i niezamężnych jest jedno słowo, a wdowy to drugie słowo. I czy jak patrzymy na te grupy osób tu wymienionych, czy coś już nam się rzuca w oczy? Czy czegoś tu brakuje? Nie. No właśnie. No. Wdowców tu brakuje. Więc czy do nich apostoł Paweł się nie zwraca? Czy to, co apostoł Paweł nie mówi, czy też mówi, nie dotyczy też wdowców? I kolejne pytanie, czy do grupy osób niebędących w związku małżeńskim nie należałoby dodać właśnie to, co Marzena wspomniała, osoby rozwiedzione? Z kolei, jeśli mamy osoby niebędące w związku małżeńskim, to po co dodawać wdowy, skoro one już i tak są w grupie osób, które nie są w związku małżeńskim? Czy też ta grupa po prostu nie, tych osób niezamężnych, nieżonatych nie zawiera w sobie wdów? No to są takie pytania, które są podstawowymi pytaniami, które należy zadać. Więc pytanie jest, do kogo zwraca się apostoł Paweł w tym fragmencie? To jest kluczowe pytanie. Więc tydzień temu powiedziałem, że apostoł Paweł w wersetach od 1 do 7 zwraca się do osób, które są w małżeństwie, ale dzisiaj chyba muszę dodać, że w tych wersetach apostoł zwraca się też do tych osób, które nigdy w małżeństwie nie były. I jakby dla nich jest wskazane, znaczy wskazane, dla tych, jeżeli mają ten dar łaski do małżeństwa, to żeby w małżeństwie były, jeżeli nie, to nie. I więc Paweł jakby wskazuje na to, że w wersecie 7, właśnie mówiąc o tym, że jeden ma dar, że chciałby, aby wszyscy byli jak on, ale nie każdy ma ten sam dar. Więc jeden ma taki dar, drugi taki. I tutaj jest mowa właśnie o darze małżeństwa i o darze funkcjonowania w celibacie, w cudzysłowie. Więc to, co Paweł napisał, wydaje się w tym fragmencie, w werset 1-7, dotyczy tych dwóch grup. I teraz apostoł Paweł zwraca się między innymi do wdów, czyli zwraca się do osób, które w małżeństwie już były. A że Paweł zwraca się zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet, to bym przyjął, założył, to jest moje założenie, że greckie słowo, które przetłumaczone jest jako nieżonaci i niezamężne, raczej dotyczy wdowców. I teraz pytanie, czy mam argumenty na to? Czy jakie są argumenty na to? No Gordon Fee w swoim komentarzu do tego listu wskazuje, że w starożytności kwestia wdowieństwa dotyczyła głównie kobiet. W związku z tym te kobiety, których mąż umarł, czy mężowie zmarli, no miały swoje słowo, miały słowo na określenie, że są wdowami. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to w tamtym czasie, w koine, w języku greckim, który był używany do pisania Nowego Testamentu, nie było słowa na określenie wdowców. I dlatego używało się określenia jako osoba nieżonata, jako mężczyzn generalnie, osoby nieżonate. Więc moim zdaniem apostoł Paweł zwraca się tutaj właśnie do wdowców i wdów. I mówi, że oczywiście będzie im lepiej, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim są, czyli we wdowieństwie, ale jeśli nie są w stanie panować nad sobą, jeśli nie są w stanie kontrolować siebie, to lepiej jest, aby zawierali związki małżeńskie, aby ponownie wychodzili za mąż, czy ponownie się żenili. Czyli apostoł Paweł w ten sposób zachęca albo do pozostania we wdowieństwie, albo do zawarcia ponownego związku małżeńskiego. Więc, jak mówię, to nie jest taki koniec. Tak? Tutaj są trudne kwestie, jeśli chodzi o zrozumienie, o interpretację tego, więc ja, to jest moja interpretacja. Ja w tym kierunku bym szedł, a sami musicie ocenić, czy te argumenty są dobre, czy nie. Druga kwestia, jaka się tutaj pojawia, kwestia rozwodu. Tak? Czyli ponowne zawarcie małżeństwa w przypadku osób owdowiałych jest możliwe. Teraz kwestia rozwodu. Więc co apostoł Paweł napisał? Od 10 wersetu do 16. Tym zaś, którzy są w małżeństwie, polecam, nie ja, lecz Pan, żonie od męża nie odchodzić. A jeśli by odeszła, niech pozostaje niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. I mężowi żony nie oddalać. Pozostałem zaś mówię, ja, nie Pan. Jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę, a ta pragnie z nim mieszkać, niech jej nie oddala. I żona, jeśli ma niewierzącego męża, a ten pragnie z nią mieszkać, niech męża nie oddala. Gdyż niewierzący mąż został uświęcony przez żonę i niewierząca żona została uświęcona przez brata, który jest jej mężem. W przeciwnym razie wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. Jeśli jednak niewierzący chce odejść, niech odchodzi. Brat lub siostra nie są w takich przypadkach zniewoleni. Bóg przecież powołał was do życia w pokoju, bo skąd wiesz, żono, że zbawisz męża, albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Więc apostoł Paweł w tym fragmencie wydaje się, że zwraca się do dwóch grup osób, które są w związkach małżeńskich. Czy też może do dwóch różnych małżeństw, grup małżeństw. Pierwsza grupa to związki małżeńskie, gdzie oboje małżonków są chrześcijanami. Czyli chrześcijańskie małżeństwo. I co takiego apostoł Paweł mówi tym chrześcijanom? No po pierwsze, apostoł Paweł mówi, że to, co napisał, jest poleceniem, nakazem Pana Jezusa Chrystusa. A nie jego własnym poleceniem generalnie. A Pan Jezus powiedział między innymi tak. Ewangelia Marka 10. Wówczas powiedział im, ktokolwiek oddala swoją żonę i poślubia inną, cudzołoży względem niej. I jeśli ona oddala swego męża i poślubia innego, cudzołoży. Więc generalnie Pan Jezus, jakie wydaje polecenie chrześcijanom? No, żeby się nie rozwodzić, tak? Żeby się nie rozwodzili. Po drugie, Paweł mówi, jakie jest to polecenie Pana? Aby żona od męża nie odeszła i żeby mąż nie oddalał żony. Innymi słowy, nie rozwodzić się. Tak, jeśli chodzi o chrześcijańskie małżeństwo. Po trzecie, ten nakaz dotyczy w takim samym stopniu mężów, jak i żon. Cokolwiek jest powiedziane o jednym, dotyczy to też drugiego. To znaczy, że jeśli żona odejdzie od męża, czyli rozwiedzie się z nim, to musi pozostać niezamężna, jeśli już do takiego czegoś dojdzie, albo niech się pojedna ze swoim mężem i wróci do niego. I to samo działa, jeśli chodzi o męża. Jeśli mąż rozwiedzie się z żoną, to musi pozostać nieżonaty albo niech się pojedna ze swoją żoną i wróci do niej. Rozwód w tej sytuacji w Bożych oczach nie unieważnia małżeństwa, nie anuluje małżeństwa. W Bożych oczach dalej to małżeństwo funkcjonuje, mimo że są rozwiedzeni. Więc jeśli któremuś z małżonków przyszłoby do głowy, czy przyszedłby do głowy rozwód motywowany praktykowaniem tej prawdziwej chrześcijańskiej duchowości, to Pan Jezus tego definitywnie zabrania. Ale jeśli do rozwodu dojdzie z jakiegoś powodu, to ten rozwód nie daje możliwości zawarcia ponownego małżeństwa osobie, która ten rozwód zainicjowała. Przynajmniej taka jest jakby bezpośrednia intencja w tym fragmencie. Tak, czyli w tym wcześniejszym, jeśli by odeszła, niech pozostaje niezamężna albo niech się z mężem pojedna. W dalszej części natomiast apostoł Paweł zwraca się do chrześcijan, którzy są w tak zwanych mieszanych małżeństwach. Są w związkach z osobami, które nie są chrześcijanami, nie są wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł w tej kwestii powołuje się na swój apostolski autorytet i mówi, że nie jest to polecenie Pana, ale Jego. I z czego to wynika? No wynika z tego, że naukę Chrystusa trzeba zastosować w nowym kontekście, który nie był poruszany wcześniej przez Pana Jezusa. W związku z tym no on jako apostoł Pana Jezusa Chrystusa musi w jakiś sposób odnieść się do tej sytuacji w kontekście Koryntian, w kontekście może pogańskim bardziej niż żydowskim. W związku z tym to określenie, że to jest jego polecenie, a nie Pana Jezusa Chrystusa, nie zmienia faktu, że to jest Boże Słowo i Boży nakaz. Bezpośrednio może nie pochodzi od Pana Jezusa Chrystusa, ale pochodzi od apostoła, który mówi w imieniu Jezusa Chrystusa, więc jest równorzędny temu, co Pan Jezus powiedział. I co takiego apostoł Paweł mówi tym chrześcijanom, którzy mają niewierzącego współmałżonka? No generalnie mówi to samo, aby się nie rozwodzili. Tak, to, że małżonek jest niej osobą niewierzącą, nie powoduje, nie daje powodu do tego, żeby się rozwodzić z tą osobą. Jeśli niewierzący współmałżonek pragnie, chce funkcjonować w tym małżeństwie, to ten chrześcijański współmałżonek nie powinien w żaden sposób dążyć do rozwodu, nie powinien inicjować rozwodu. Ale, i tutaj pojawia się ale, jeśli niewierzący małżonek nie chce funkcjonować w tym małżeństwie z różnych powodów, tak? Chce się rozwieść, inicjuje rozwód i się rozwodzi. To w tej sytuacji apostoł Paweł mówi, że niech tak będzie po prostu. No. Brat lub siostra no, nie są w takiej sytuacji zniewoleni. Czyli mamy sytuację, gdzie chrześcijanin chce kontynuacji związku małżeńskiego z niechrześcijaninem, ale niechrześcijanin nie chce i się rozwodzi. I co w takiej sytuacji? No zobaczyliśmy, że w sytuacji, gdy chrześcijanin inicjuje rozwód z chrześcijaninem, to konsekwencje są takie, że powinien pozostać w związku, przepraszam, nie powinien wchodzić w nowy związek małżeński. Ma funkcjonować no w separacji, ale nie może wchodzić w nowy związek małżeński. Pytanie, czy to samo dotyczy, ma zastosowanie w tej sytuacji. Więc wydaje mi się, tak, że tutaj mamy sytuację, gdzie chrześcijański współmałżonek zostaje porzucony, można tak powiedzieć, opuszczony przez niechrześcijańskiego współmałżonka. I w tej sytuacji apostoł Paweł mówi, że brat lub siostra nie są zniewoleni. Cokolwiek to znaczy. Tak, to cokolwiek to znaczy, ale wydaje się, że w tej sytuacji ten chrześcijanin, który został opuszczony przez niechrześcijańskiego współmałżonka, nie musi postępować w taki sam sposób, jak w przypadku, gdy to chrześcijanin inicjuje rozwód z chrześcijaninem. I Paweł podaje argument na takie postępowanie w postaci pytań, no bo skąd wiesz, żono, że doprowadzisz męża do zbawienia? Albo no bo skąd wiesz, mężu, że doprowadzisz żonę do zbawienia? Nie ma pewności, że sytuacja ta ulegnie zmianie. To znaczy, że nie ma pewności, że ten pogański, tak, współmałżonek, który opuścił chrześcijańskiego współmałżonka, nawróci się i zdecyduje, żeby wrócić do małżeństwa. prawdopodobieństwo wynosi 50%. Tak? I tutaj jedni podchodzą do tego, jakby są dwie teorie. Jedna jest nazwana pesymistyczną, a druga optymistyczną. Pesymistyczna mówi, że jest małe prawdopodobieństwo, że ten niechrześcijanin się nawróci i będzie chciał wrócić do tej swojej byłej żony. Natomiast optymistyczna mówi, no, że jest taka możliwość, że ten małżonek się nawróci, w związku z tym powinno się jakby kontynuować, trwać, nie zawierać nowego związku małżeńskiego, może tak. Więc jakby wydaje mi się, że idea, którą apostoł Paweł przedstawia, jest taka, że w tej sytuacji to ta osoba opuszczona, ten chrześcijanin opuszczony przez swojego niechrześcijańskiego małżonka, ona, ta osoba decyduje, co chce zrobić w tej sytuacji. I nie musi postępować w taki sam sposób, jak ta osoba, jak w przypadku, gdy mamy do czynienia z dwójką chrześcijan, którzy decydują, czy rozwodzą się. Ale to mówię, to jakby to są trudne rzeczy, więc nie można powiedzieć o tym tak dogmatycznie. I trzecia rzecz, o której apostoł Paweł tutaj mówi, a przedstawia pewną ogólną zasadę. Tylko niech każdy tak postępuje, jak mu przydzielił Pan, według tego, jak każdego powołał Bóg. I tak zarządzam we wszystkich zgromadzeniach. Był ktoś powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. W nieobrzezaniu został ktoś powołany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie jest niczym i nieobrzezanie jest niczym, tylko przestrzeganie przykazań Boga. Każdy w powołaniu, w którym został powołany, w tym niech pozostanie. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem, nie martw się. Ale jeśli możesz stać się wolny, raczej korzystaj. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogo zostaliście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Każdy w tym, w czym został powołany, bracia, w tym niech pozostaje u Boga. Więc Paweł kieruje się pewną zasadą i chce, aby zbory też tą zasadą się kierowały. A zasada brzmi: pozostań w swoim powołaniu. Nie próbuj na siłę zmienić okoliczności, w których się znajduje, w których powołał cię Pan. Dlatego możemy powiedzieć, że jeśli ktoś został powołany przez Pana jako małżonek, czy też osoba w związku małżeńskim, to ta osoba niech nie próbuje na siłę tego zmieniać. Niech pozostanie w małżeństwie, niech się nie rozwodzi. Nie zmienia swojego postępowania. Ale trzeba też pamiętać, że jeśli jesteś niewolnikiem, apostoł Paweł napisał, a możesz stać się wolny, to raczej trzeba korzystać z tych okazji, z tych możliwości. I więc nie jest to zasada absolutna, obowiązująca zawsze i w każdym przypadku. Bo ktoś może powiedzieć, no tak, nie wiem, jakiego to przykładu użyć, ale zostałem powołany jako złodziej. Prawda? Trzeba mnie zmieniać. No, więc to nie jest zasada. Ja tutaj jest głupi może przykład, banalny, ale ktoś może tak pomyśleć. Tyle, że musimy pamiętać, że to, co ta osoba powie, że na przykład, no, to jest moje, Pan powołał mnie, jak byłem złodziejem. I teraz pytanie, no, w świetle tych słów, czy mam pozostać złodziejem? Nie, bo Słowo Boże w innym miejscu zachęca, żeby porzucić tą drogę przestępstwa i zająć się pracą. I żeby z tych pieniędzy wspierać ubogiego. Tak? Więc to nie jest na tej zasadzie, że no, możemy tutaj mnożyć różne przykłady, ale to nie chodzi o to, że teraz nic nie mogę w życiu zmienić. Tak? Tylko no, są pewne... może chodzi o to, żeby nie robić rewolucji dookoła siebie, jeśli staliśmy się chrześcijanami, żeby nie wywracać wszystkiego do góry nogami, bo my teraz funkcjonujemy inaczej. Tylko żeby funkcjonować w tym porządku no, ludzkim, jaki istnieje, czy też w tym porządku duchowym. Funkcjonujemy w małżeństwie z osobą niewierzącą, to ciągle jest małżeństwo. I z Bożej perspektywy jest to coś dobrego, ponieważ Pan mówi, że małżonek jest uświęcony przez tego wierzącego współmałżonka, że dzieci są święte. Więc nie ma problemu, nie ma powodu do tego, żeby to cokolwiek zmieniać. Więc nie róbmy rewolucji, nie wywracajmy wszystkiego do góry nogami. Są rzeczy, w których jakby funkcjonujemy i te rzeczy są dobre, ponieważ pochodzą od Boga, więc nie negujmy różnych rzeczy, nie zmieniajmy, nie dokonujmy żadnej rewolucji. I tyle jestem w stanie powiedzieć odnośnie tej zasady Pawłowej. Więc kilka słów zastosowania. Zatem mamy osoby w zborze korynckim, które uważają, że lepiej, gdy człowiek nie dotyka kobiety. Czyli mamy osoby, które uważają, że prawdziwa duchowość chrześcijańska powinna wyrażać się w abstynencji seksualnej. Chrześcijanin według tych osób powinien wstrzymywać się od seksu. A taka idea, taki pomysł dotyka bezpośrednio kwestii małżeństwa, dotyka też kwestii powtórnego małżeństwa w przypadku osób owdowiałych. I co na to apostoł Paweł? Zdanie apostoła Pawła, lepiej jest wejść w związek małżeński niż płonąć. I tutaj są różne teorie, co to może znaczyć, to płonąć. Jedni mówią, że chodzi tutaj właśnie o pewne pragnienia natury seksualnej. Inni mówią, że chodzi o płomienie piekła w konsekwencji niemoralności seksualnej. To już musimy sami zdecydować w oparciu o kontekst, o to, jak rozumiemy ten fragment. Więc apostoł Paweł powtórne małżeństwo w przypadku osób owdowiałych uważa za coś normalnego. Tak, lepiej jest być w związku małżeńskim niż płonąć. I później w innych miejscach Nowego Testamentu też widzimy, że apostoł Paweł zachęca wdowy do tego, żeby, jeżeli są młode, to żeby wychodziły ponownie za mąż i wychowywały dzieci i tak dalej. Oczywiście apostoł Paweł woli, aby wszyscy byli jak on. Tak, to jakby jest ta myśl apostoła Pawła, przewija się przez te fragmenty. Dalej, apostoł Paweł pokazuje tak myślącym osobom, a które są w związkach małżeńskich, które wpadły na pomysł, żeby zakończyć małżeństwo, żeby tą wyższą duchowość chrześcijańską pochwycić, to apostoł Paweł mówi, że to jest generalnie niezgodne z wolą Pana Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł wskazuje, czy pokazuje zasadę, którą się kieruje, a zasada brzmi, pozostań w swoim powołaniu. I prawdopodobnie, jakby wysłuchaliśmy tego wszystkiego, i prawdopodobnie pytanie, które nam się ciśnie w tej chwili na usta, brzmi tak. Czy Paweł dopuszcza powtórne małżeństwo? Tak? I jakby to wszystko, co zostało powiedziane, gdzieś tam już zamiecione, to jest pytanie najważniejsze. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Jeśli tak jest, to znaczy, że skupiamy się na czymś zupełnie pobocznym. Jeśli chodzi o ten fragment i pomijamy niemalże zupełnie to wszystko, czego apostoł Paweł uczył Koryntian. A to nie jest kwestia powtórnego małżeństwa, czy może po rozwodzie, czy nie, czy może być rozwód i tak dalej. To nie jest istota tego fragmentu, żeby wziąć pod uwagę. Paweł mówi o rozwodzie, a nie o tym, czy powtórne małżeństwo rozwodnika jest dopuszczalne. Ponadto bardzo ważną kwestią jest fakt, że ten fragment jest trudny do zinterpretowania. Nie wiemy do końca, co apostoł Paweł miał na myśli, mówiąc na przykład o tym, że brat czy siostra nie są zniewoleni, albo że Bóg powołał nas do życia w pokoju. Są tu różne interpretacje. W związku z tym nie możemy powiedzieć, że jest taki koniec i nie ma dyskusji. Bezdyskusyjnie apostoł powiedział to czy tamto. W każdym razie apostoł Paweł pokazuje, że Koryntianie wypaczyli to hasło, które mówi, że dobrze człowiekowi nie dotykać kobiety. A przez to wypaczyli różne kwestie związane z tym hasłem. I Paweł koryguje te rzeczy, pokazując, co jest właściwe w kontekście powtórnego małżeństwa osób owdowiałych, czy w kontekście dążenia do rozwodu. Oczywiście on jeszcze nie zamyka tego tematu. Jeszcze jest jedna kwestia, o której, mam nadzieję, za tydzień powiem. I ostatnia rzecz. Wypadałoby się w tym miejscu chyba pochylić nad kwestią celibatu. W pewnych środowiskach kościelnych jest to pewien obowiązek, jeśli chodzi o duchownych. Celibat, ale tak, jeśli chodzi o naukę Pisma Świętego, to widzimy jasno, przynajmniej tak mi się wydaje, że celibat musi być kwestią dobrowolną. On nie musi być, nie może być narzucony. To apostoł Paweł to traktuje jako dar. Mówi o tym, o swojej sytuacji jako o darze. W związku z tym, jeśli mówimy o darze, to nie możemy nikogo zmuszać do celibatu, bo ktoś może mieć zupełnie inny dar. Natomiast osoba, która widzi, że ma taki dar, no nie możemy zmuszać jej do małżeństwa generalnie. W każdym razie celibat no musi być kwestią dobrowolną. Ktoś dobrowolnie się poddaje, żeby nie zawierać związku małżeńskiego. Po drugie, celibat wcale nie poprawia, w sensie takim ogólno, narzucony z góry, celibat wcale nie poprawia duchowości chrześcijańskiej. Raczej jeśli nie jest darem od Boga, to przeszkadza tej duchowości, ponieważ naraża taką osobę na nierząd, na niemoralność seksualną. No i skutek jest taki, że ludzie mający żyć w celibacie, ponieważ są zobowiązani do tego, z reguły, to trudno mówić mi o jakichś regułach, tak, o statystykach, ale no mają kogoś na boku. Jak mają kogoś na boku, skutek jest taki, że mamy w tak zwanym szeroko pojętym kościele chrześcijańskim jest, szczególnie tam, gdzie jest celibat, mamy problem pedofilii, jakieś molestowania, gwałtów i tak dalej. Więc no skutek jest taki, że ci duchowni angażują się w jakieś relacje o charakterze seksualnym. I to nie dotyczy tylko jakiegoś, nie wiemy o kościoła, o jaki chodzi. To problem jest powszechny, tylko skala może jest inna. I ponadto w pierwszym liście do Tymoteusza oraz liście do Tytusa apostoł Paweł podaje wymagania odnośnie osób, które mają, kandydują, chcą być starszymi w zborze, którzy chcą być prezbiterami lub też biskupami. I tam bardzo jasno apostoł Paweł mówi, że taki człowiek powinien być mężem jednej żony. Więc to dobitnie pokazuje, że małżeństwo, współżycie w małżeństwie nie jest przeszkodą dla prawdziwej chrześcijańskiej duchowości. Więc jeśli od biskupa wymaga się, że będzie żonaty, że będzie miał dzieci, że będzie miał rodzinę, to znaczy, że małżeństwo nie stoi na przeszkodzie w służeniu Bogu, w służeniu Kościołowi. Więc obowiązkowy celibat, czy nauka, która promuje obowiązkowy celibat w jakichś grup w Kościele, no nie jest nauką, która pochodzi z Pisma Świętego, nie jest to nauka naszego Pana, jest to po prostu wypaczenie. I to trzeba uczciwie powiedzieć, tak, jest. Są, jak mówiłem może wcześniej, są mężowie Boży, liderzy kościołów, którzy tak jak apostoł Paweł, nie wstąpili w związek małżeński, ale no, oni jakby widzą to w kontekście właśnie daru, dobrowolnego jakby poddania się, przyjęcia, celibat rozpoznają jako dar. I mogą i kontrolują siebie, funkcjonują w tym, więc to nie stoi na przeszkodzie, żeby byli liderami. Więc tyle na dziś. Pomódlmy się.